czytanie z Księgi Wyjścia. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. W tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim. Po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlych i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Mojżesz przekazał Panu słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza: oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i uwierzył Tobie na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Oto Słowo Boże.
Czytaliście dalej, że Bóg bardzo zabiega o to, żeby oznaczyć granice dookoła góry Synaj, żeby, broń Boże, nikt z ludzi się nie zbliżał, nie zbliżył zbytnio, ani żadne zwierzę, bo inaczej będzie porażone i zginie. I to jest wielokrotnie przypominane. Nawet kapłanom nie wolno się zbliżyć poza wyznaczoną granicę. Tylko te osoby, tylko Mojżesz i te ewentualnie osoby, które będą wezwane przez Boga Ojca. Pierwotnie miałem ochotę pominąć ten fakt i nic na ten temat nie mówić. Dlaczego nic nie mówić? Bo ja na ten temat nic nie wiedziałem. Zasada jest taka, jak się na jakiś temat czegoś nie wie, to się nie mówi. I wtedy nie widać głupoty, ignorancji. Ale dziś nad ranem modliłem się o to, co to oznacza. No i przyszło takie zrozumienie. Znowu ogromną pomoc otrzymałem od faktu, że Jezus przez Marię Waltortę powiedział: przeze mnie zawsze płynęło miłosierdzie, miłosierdzie i tylko miłosierdzie, nic więcej. To ja ze swoją matką, wtedy kiedy w arce spoczęły dwie tablice, z moją matką byłem tą płytą przebłagalnią, czyli miłosierdzie. Żeby z dwóch tablic, które dał Bóg Ojciec po trzykroć święty, nie wyszła sprawiedliwość do ludzi. I dwóch aniołów to człowieczeństwo Jezusa i Maryi. Duży człowieczeństwo Jezusa i Maryi, przeniknięte Duchem Świętym, nas osłania przed po trzykroć świętym Bogiem, bo poznanie tej świętości nas, ludzi, by zabiło. Byśmy poznali taką przepaść nieprawości, żebyśmy tego nie byli w stanie wytrzymać. I w ogóle Bóg nas wychowuje w ten sposób, że nie przychodzi i nie odsłania brutalnie naraz zła. Ciach! bo by nam serduszko nie wytrzymało. Niezbyt komfortowo byśmy się czuli. Nie do nas. Bóg odsłania nam zło w naszym życiu etapami. I będzie to czynił do końca życia. Nie sądźcie, że w pewnym momencie poczujecie się, staniecie w duszce. O, jak ja śliczny, o, jaka ja śliczna, z dołu, z góry, z dołu, z boku, z tego boku. Nigdy tak nie powiem. Będzie zawsze powoli odsłaniał, odsłaniał, odsłaniał. No i wreszcie w czyściu dokonają aniołowie reszty. No i w szacie oblubieńcze, oblubienicy wstąpimy do nieba. W takiej szacie już będziemy się dobrze czuć. Będziemy się dobrze czuć. Będzie nam Pismo Święte obiecuje zabrane wszystko, cośmy tutaj w życiu spaprali. Będzie niepamięć tego. Nie będziemy pamiętać. W ogóle nie będziemy znali, tylko będziemy wiedzieli, za jaką cenę myśmy przyszli do Ojca i będziemy mogli Mu ofiarowywać. Wracamy do siebie. Granica. Otóż ta granica mówi, że na Synaju naród wybrany zawierał przymierze z Bogiem Ojcem. Z Bogiem Ojcem. A Bóg Ojciec jest święty. Jest święty. Jest sprawiedliwy. I żeby człowiek mógł spotkać się z pięknem tej miłości, to musiał zejść Syn Boży, przybrać ludzką naturę. Ta ludzka natura jest znowu jakby tą przebłagalną. Musiała zaistnieć tajemnica krzyża, zmartwychwstania, tajemnica niepokalanego poczęcia. To wszystko są te zasłony, zasłony, zasłony miłosierdzia. Nie tylko zasłony, ale musimy być poddawani temu uwolnieniu zła i napełnianiu dobrem, żeby dopiero to dobro w nas uzdolniło nas do tego, że jak wejdziemy w Boga, to będziemy Go poznawać. Bo my musimy mieć receptory poznawania. Co z tego, że rzeczownica czołga się koło domu, gdzie jest piękna muzyka. Wcale nie przestanie się czołgać. Ona tej pięknej muzyki nie słyszy. My jesteśmy trochę taką dżownicą, która ta piękna melodia miłości Bożej jest, tylko my jej nie słyszymy. Dlaczego? Nie mamy receptorów. Nie mamy receptorów. Zbawienie polega też na tym, że są nieustannie odbudowane w naszym wnętrzu receptory poznania Boga. I my zaczynamy coraz bardziej słyszeć: dziecko, kocham Cię. Teraz też mówi, tylko ja nie słyszę, może wy słyszycie? Ja to częściowo słyszę, tak. I tutaj jest mowa o tym, że ukaże się we mgle. To znaczy, mgła jest symbolem ściany niekorzystnej. To znaczy, Boga po trzykroć świętego od Izraela dzieli mgła, taka ściana ciemności. Grzech nas dzieli, bo to jest obłok, jest symbol ciemności, przesłania słońca. Ja muszę się przesłonić, zasłonić mojej prawdzie, mojej miłości, bo moje pełne objawienie się wam oznaczałoby zbyt wielkie cierpienie. Ja nie chcę was tym cierpieniem zabijać. Ja nie chcę, żebyście do końca poznali prawdę o sobie. Tylko poznali na tyle, żeby się dać memu synowi i matce, którą mam dam, powolutku przemieniać, odradzać receptory. Żeby wasze wnętrze zaczęło odbierać. I to też nieraz mnie dziwi, że ktoś czyta moje książeczki i mówi: tak, to mnie cieszy. A inny mówi: wiesz, nic z tego nie rozumiem. Marta, mgła, ściana ciemności, nic nie rozumiem. To nie jest problem napisania czy Pisma Świętego, czy jakiejś książeczki. To jest problem tak zwanego podmiotu poznającego, mówiąc uczenie, receptorów. I jak napisałem takie dwie pierwsze książeczki, które później zlikwidowałem, bo tam był jeden błąd, gdy chodzi o interpretację Łukasza, święty Paweł zwrócił mi na to uwagę. Mówi, to jest bardzo cenne, co napisałeś, bo ja napisałem tak, że my podchodząc do Pisma Świętego mówimy, trudne, nieciekawe, tego i tak. Ja powiedziałem, jeżeli tak to czujesz Pismo Święte, to problem nie jest w Piśmie Świętym, tylko w tobie. Nie masz receptorów. Obumarłeś. I to uzasadniłem, takie wykresy porobiłem. I święty Paweł mówi, ta strona, wiesz, ta strona jest ważna. Rozwiń ją przy okazji. I ta mgła i ta granica chce nam powiedzieć, że Bóg Ojciec jest święty, po trzykroć święty, bo to są trzy osoby Trójcy Świętej, że my byśmy, poznając świętość Boga, nie wytrzymali naszej grzeszności, żebyśmy weszli w nadmierne cierpienie, kim jesteśmy. A tak, mimo wszystko jesteśmy radości, spotkamy. I że Bóg jest sprawiedliwy. Do końca. Co do ostatniej joty. Do końca sprawiedliwy. Jeżeli święty, to sprawiedliwy. To jest ważne dla ludzi. Bo ludzie uważają, Bóg jest miłością, Bóg jest tak dobry. Tak dobry. Niewymownie dobry, że ja sobie mogę granicę między dobrym a złem znieść, poszaleć, a później idę, mówi, tatusiu, przyszedłem, trochę się pobawiłem na tej ziemi, a teraz przyszedłem do ciebie. Że takich możliwości nie ma. Takich możliwości. Stąd te granice. Wstąpił Ojciec. Misją Ojca jest ostatecznie przyniesienie światu sprawiedliwości. Świętości pod każdym względem. Świętości na miarę Boga. Sprawiedliwości. I Bóg jest rejestrem. Bóg wie, że wobec tego nie mamy żadnej szansy. Dlatego Syn Boży, w którym, przez którego, dla którego to wszystko jest stworzone, przybiera postać człowieczeństwa, jednego z nas, tylko po to, żeby Bóg Ojciec mógł na nas patrzeć przez miłosierdzie Syna, bo Jezus się z nami utożsamił. Bóg Ojciec, patrząc na grzesznika, widzi Jezusa Chrystusa. No to nie będę go karał, bo już go ukarałem. Już go wydałem w moc złego ducha. Jezus i Maria są przebłaganią. To ta granica, że misja z kolei Syna Bożego to jest miłosierdzie. Jezus powiedział Marii Magdalenie, mnie to bardzo zaskoczyło, jestem miłosierdziem i tylko miłosierdziem. Ja ze swego życia jesteście świadkami, że tam pewnych ludzi ukarałem prądem i tak dalej. Pustyłem tam. Ale ja wtedy poprosiłem Ojca i tego dokonał Ojciec. A tam, gdzie Ojciec chce, żeby było miłosierdzie, to mnie posyła. I z kolei Duch Święty jest tym, który staje między sprawiedliwością Ojca a miłosierdziem Syna Bożego, byśmy umieli łączyć te paradoksy. Żebyśmy umieli się uświęcać, wiedząc, że jest bezgranicznie, absolutnie miłosierny i absolutnie sprawiedliwy. I to było, tak jak się czyta u Leon Difura w słowniku teologii biblijnej, misja niewoli babilońskiej. Posyłam się do Babilonu, bo jestem święty, jestem sprawiedliwy. Ale też tam objawiam Ci największe miłosierdzie Jezusa Chrystusa, który przyjdzie uzdolnić Cię do świętości, do sprawiedliwości. To w związku z tą granicą, żebyście wiedzieli. Z tą granicą. Teraz lecimy dalej. Moja przygoda z Dekalogiem. Już kilka lat, dobrych kilka lat prowadziłem dla studentów tak zwane obozy biblijne, jak to wówczas mówiliśmy. I raz po raz miałem takie przebłyski. No ale przecież czemu się nie zajmujesz przymierzem na Synaju, dekalogiem? No, w imię tego przecież to jest znane, najbardziej oklepane prawdy. Tyle podręczników, tyle katechizmów. No i przebłyski takie. Ale przecież popatrz, co wyście w historii Kościoła zrobili z dwoma tablicami. Że to jest niezgodne z Pismem Świętym. Wyście z tego zrobili prawo. Prawo. Czyli z dekalogu uczyniliście coś takiego, jakby człowiek miał złamaną nogę, no to gips. Dobry gips. No ale jak tu chodzić całe życie z gipsem? Gips, tak? Albo z człowieka wychodzi zło. Duże smrody, egoizm, pychy, odruchy i tak dalej. No to co? To zbudować z niego przez prawo szambo doskonałe. Tu przecieka, tu śmierć. No tak siach. Nieszczęście polega na tym, że zło nieraz w nas tak rośnie, temperatura zła, że to szambo strzela i się wylewa. Z całym aromatem. Od czasu do czasu w rodzinie ludzkiej, w świecie wielkiej polityki. Dlatego też to jest geniusz szatana w związku z zakrawem. W pewnym momencie święty Paweł, dając mi te przebłyski, widząc, że jestem marny, nie reaguje na to, żeby się zajmował ekologiem, uświadomił mi. Popatrz. Przymierze na Synaju, w dekalogu, w dwóch tablicach, jest sercem całego Starego i Nowego Testamentu. Jest sercem. Serce w organizmie ma to do siebie, że i oczyszcza organizm, i odżywia organizm. To przymierze na Synaju. Serce. Serce w dwóch komorach. Zdrowe serce daje zdrowy organizm. Zdrowe serce daje zdrowy organizm. Ale ja wam dałem prawo moralne w przymierzu. W przymierzu. Ja jestem twoim Bogiem, Ojcem, a ty moim dzieckiem. Żyj najpierw przymierzem. Jednocz się ze mną. Ja cię będę sobą napełniał i będziesz zdolny do umiłowania Boga, umiłowania drugiego człowieka, tak jak ja go mnie. Przynajmniej jak siebie samego. Przynajmniej. Na razie. Ja znam wasze możliwości. Czytaj niemożliwości. Waszą wnętrzną śmierć. Dlatego ja chcę cię napełnić dobrem i wtedy dopiero wymagam dobra. Bo my nie. My najpierw wymagamy dobra. My. Bo my nie umiemy. Nie zdajemy sobie sprawy, że ludzie się przemienia, dając im dobro. Ilekroć razy, jak gdzieś zastosowałem bezwiednie tę taktykę, że byłem życzliwy, dobry, to moi wrogowie miękli jak wosk i byli moje przyjaciółmi. Chcesz od innych dobra? Daj im dobro. Tak jak pamiętacie Zacheuszowi, Jezus niósł w jego dom dobro, miłość, przebaczenie. I on od tego momentu zaczął. Panie, kogo skrzywdziłem czterokrotnie, mu oddam, rozdam ubogim, ty jesteś dla niego. Przymierze jest właśnie wychowawcze. Bóg najpierw daje to, czego wymaga. Nie tak jak my. Najpierw daje. Szatan doprowadził do tego, że to serce przykazań Bóg tablic wyrwał z organizmu historii zbawienia i to serce Bóg tablic poza organizmem Pisma Świętego w podręcznikach teologii moralnej, w katechizmach stało się prawem, wymogiem. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie odmawiaj. Nie, 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 tylko nie, nie, nie. I to jest triumf szatana. Bóg jest twardziel. Jak nie będziesz grzecznie tu się sprawował, to otrzymasz klapsa. I wyniki są takie. Bóg, wykorzystując prawo, wsącza człowiekowi: widzisz, widzisz, jak on cię nie kocha. Widzisz, jaki on jest wymagający, twardzie. I odbiera nam serce dla Boga. Ponieważ nieraz mamy tak trudne sytuacje, tak rozpaczliwe, że my już nie wyrabiamy z miłością bliźniego jak siebie samego. Nie wyrabiamy. Szatan stosuje tak zwany cichy redukcjonizm. Człowiek dla Boga z pominięciem Bóg dla człowieka. I szatan wie, że powoli prawda o Ojcu jako miłości w sercach dzieci będzie umierać. Człowiek zaczyna traktować dekalog wybiórczo. Wybiórczo, tak jak Hitler. Hitler był dumny z tego, często o tym mówił, że nie pali papierosów, że nie pije alkoholu, tylko mordował całe narody w imię miłości, miłości własnego narodu, który go wielbił. Ale nie palił papierosów. I biada, jakby kogoś zobaczył, że pali papierosy. Nie pił. W przeciwieństwie do Stalina, który opijał swoją trzutkę, która z nim rządziła, do nieprzytomności. Wtedy oni wybełkotowe mówili to, czego nie chcieli powiedzieć. A później prześwieli to już w innym miejscu. Szatan wiedział, że jeżeli się odbierze dar przymierza, że Bóg jako ojciec jest darem dla dziecka, czy jest zdrowe, czy jest chore, ale jest darem, to świat w końcu się zmęczy Bogiem. Zmęczy się. Zmęczy się. Zmęczy się. I zacznie stosować tak zwany redukcjonizm. No, to mogę zrobić. Do kościoła to mogę pójść. Ale inną żonę to sobie wezmę. No bo tej mam dość. Tamta ładniejsza się za mną ogląda. No to ja sobie tamtą wezmę. Mniejsza o dzieci. Zmęczenie wiarą. I to mi święty Paweł uświadamiał, że dekalog musi w Piśmie Świętym, w organizmie Ksiąg Świętej Historii Zbawienia wrócić na swoje miejsce. Zacząć pełnić funkcję taką, jaką w organizmie ludzkim pełni ludzkie serce. Oczyszcza, napełnia, ożywia. Dlatego jeśli świat zrezygnuje z dekalogu, tak jak on jest pokazany w Księdze Wyjścia, to świat na nowo będzie przypominał Egipt. Na nowo będzie miał faraonów panujących, posiadaczy panujących, niewolników, nawet gdyby nie było niewolnictwa. Bo będą w tej sytuacji, w sytuacji niewoli. Bo ludzie nie będą mieli, będą mieli zamiast miłości Bożej w sobie, będą mieli swój egoizm. Maleńkiego bożka, swój egoizm, swoją wolę. I będą uciskać otoczenie. Uciskać, jak faraon. Bóg, wyprowadziwszy Izraela z niewoli Babilonii, z Egiptu, dał dekalog, mówiąc na przykładzie z Egiptu: jeśli świat tym przymierzem, tymi tablicami nie będzie żył, to będzie na poziomie Egiptu, tak, na poziomie Egiptu. Nie odrzucajcie dekalogu. Weźcie dekalog takim, jakim on jest ukazany w historii zbawienia. Ile jeszcze trzeba zmienić w naszej mentalności? Podręczniki akademickie milczą o tym, że nie ma przykazań, prawa bez przymierza i przymierze bez dekalogu byłoby puste. Milczą. I to jest zwycięstwo szatana, triumf. Przerażające zwycięstwo. I Kościół mamy taki, jaki mamy. Księża psioczą na wiernych. Wybiórczo traktują przykazania. Kapryszą, do kościoła coraz mniej chodzi. Bo się zmęczyli tym chrześcijaństwem. Krótko mówiąc, wami się zmęczyli. mają was dość, to im nic nie daje. Stan w kościele wiernych to jest lustro. Przyjrzyjcie się wartości waszej formacji w seminariach, wartości waszego kapłaństwa. Lustro. Puste kościoły to będzie lustro. I zastanówcie się. Może by wrócić do tej głupiej Biblii i tam szukać rozwiązania. I dzisiaj właśnie niestety doszedłszy do tego punktu, muszę o tym powiedzieć. My też, jeżeli jesteśmy zmęczeni chrześcijaństwem, życiem, to też wskazuje na to, że za bardzo mówimy ja dla Boga. Ja tu nawalam, ja to, ja dla Boga. I to też jeszcze są wyniki kradzieży, tego zwodzieja, tego szczercy, kłamczucha, który nas okłamuje w naszym wnętrzu. Zamiast po obudzeniu się usiąść i usłyszeć słowa: ja jestem Twoim Ojcem. Czy chcesz dziś być moim dzieckiem? Chcę, tatusiu. To daj mi dzień, daj mi wszystkie sprawy, zaproś mnie do swego wnętrza, ale żyj w myśli, w sercu mną. Bo mnie już nic nie dodasz, bo jestem pełnią. Ale ja dla Ciebie mam całego siebie. Dla każdego z Was mam całego siebie. Cały mogę być w Twoim sercu. Świat mnie tyle i tyle Boże zabrał. Ale mnie nie zabrał. Ja jestem sobą. No to nic Ci nie zabrał. Jak ja jestem. I tak dalej. I teraz jeszcze dodam. Nie będziemy czytać dzisiaj drugiej części, to dopiero czytamy sobie w piątek. Same przykazania trzeba będzie omówić, bo owszem, samo to wprowadzenie. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Mówi o tym, że przekazania, 10 przykazań w tablicy dekalogu, to są wnioski. I trzeba będzie w pierwszej tablicy dekalogu zobaczyć, w jakich bogów Egipt wierzył, że takich bogów nie ma, bo Bóg jest zazdrosny o szczęście swego dziecka, bo to dziecko na ziemi cierpi, nie wie dlaczego cierpi. I nie odkrył. Dlatego ja nie dlatego przyszedłem do Egiptu, że Izrael zasłużył na uwolnienie, tylko że cierpieli. Jestem Bogiem zazdrosnym o to, żebyś był jako ojciec, żeby był dzieckiem szczęśliwym. Ja się nie zmieniłem w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, dając Jezusa Chrystusa. Ja jestem zawsze ten sam. Tylko wreszcie posłałem Jezusa Chrystusa, żeby Ci tę moją zazdrość o Ciebie, o to, żebyś nie cierpiał, pokazać w krzyżu i zmartwychwstaniu. Że moja miłość jest większa niż zło. Popatrz. Moje życie zmartwychwstałym w Chrystusie chce być z Tobą w Twoim wnętrzu. Tylko nie stosujesz tego, o czym ja mówię, całym umysłem, całym sercem, cały. Jak już włączasz ten program radiowy, gałkę przekręcasz, bo tu jest przepiękna muzyka, to nie ustawiaj w pół fali trochę zgrzytu, kwiku, trochę pięknej muzyki, tylko wyreguluj swój umysł, swoje serce, żeby na pełny odwrót przymierza. I to jest znowu misja Jezusa Chrystusa, którego też właśnie zapowiada dekalog. Czytaliście w książeczce, że Jam jest na początku. Czyli nie ma innego Boga jak ten, który się objawił w Jezusie Chrystusie, który tutaj przychodzi w przymierzu na Synaju. Zazdrosny o nasze szczęście. Drugie, i to jest Ewangelia Mateusza. Zapowiedź jednocześnie Ewangelii Mateusza, że obowiązkiem Ewangelii Mateusza będzie, poczynając od Żydów, powiedzieć, Jezus Chrystus jest zrealizowanym dekalogiem. Syn pierwszą tablicą, która się stała drugą tablicą. Umiłował nas nie tylko ja, umiłował nas jak siebie samego. I powie, tak jak ja umiłowałem każdego człowieka, bo to Ojciec tak miłuje we mnie. I dopiero wtedy Ty wychodzisz z Egiptu, niemożności kochania, moja obecność to. Pierwsze przykazanie jest rozwinięte w Ewangelii Mateusza. Miłość Ojca. Drugie przykazanie, które mówi, nie będzie zło Pana Boga, mienia Pana Boga na daremno. I znowu popatrzmy na Egipt. Imię Boga to jest istota Boga. Objawiła się w tym, że nie zginęli grzesznicy Faraon, którzy zawinili pychą egoizmem, tylko niewinne istoty, pierworodne, niewinne, wzięli na siebie grzech. Są zbawicielami. W nich Jezus Chrystus zbawia. Nie wzywaj do czczych rzeczy. A myśmy z tego zrobili, o, że nie wolno powiedzieć Jezus Maria, Jezus Maria. Do tegośmy ograniczyli wartość drugiego przykazania. A tu chodzi o to, że jeżeli uważasz, że jesteś wierzący w Jezusa Chrystusa, to imię Jezusa, Jego najgłębsza istota musi w tobie zamieszkać i ty masz w tym żyć. I wtedy przychodzi Bóg Ojciec do twojego wnętrza. I nie wzywaj imienia Pana Boga i do czczych rzeczy i nadaremno. To znaczy, Egipt ze względu na czcze doczesne rzeczy, które są przemijające, potrafią mordować całe narody w niewoli. To są czcze rzeczy doczesne. Każdy, kto tak na rzeczy doczesnych traktuje innych, nie czci imienia Bożego, tej miłości Ojca. Nadaremno. To utracisz te rzeczy doczesne. Utracisz. Próbujcie sami tak się, że tak powiem, nauczyć, czytać, rozumieć, bo i tak tego wszystkiego, jak ja formułuję, nie zapamiętacie. Ale to jest ważne, żeby te przykazania pierwszej tablicy i drugiej tablicy wybrzmiały w nas, tak, żebyśmy byli sprawni też w werbalizacji. I wreszcie dzień szabatu. Odpocznij. Ponieważ Egipt był Egiptem dla potomstwa Abrahama, bo Egipt chciał się dorobić, być potęgą dzięki tej bezinteresownej sile roboczej. Pracuj, 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 jeszcze raz pracuj, żebyś był bogaty. Ludzie zaharowują się, żeby coś mieć. A Bóg mówi, zaniechaj pracy, zacznij żyć tym, co ja przez mój trud dam ci, włożę w twoje wnętrze. Tak nie, gdybyś mnie miał w swoje wnętrze, tak niewiele by ci potrzebało. Więc drugie przykazanie jest rozwinięte w Ewangelii Marka, a z kolei trzecie przykazanie jest rozwinięte w Ewangelii Łukasza. Ja ci daję takie bogactwo w dniu pięćdziesiątnicy, że tak niewiele ci wystarczy w sferze materii ciała. Wnioski, żeby łączyć to. No i jednocześnie ta pierwsza tablica dekalogu jest obietnicą Ewangelii. Ta czołówka, ja jest ten, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Jestem Panem historii, czy Ewangelia Jana z Apokalipsą. Ja jestem. Nie te partie, nie Moskwa. Ja jestem. Ja nad tym wszystkim panuję. Teologia historii. Bóg jest Panem. I też próbujcie wyprowadzać sobie z tych pierwszych tablic tego roku do Ewangelii, bo znacie już sedno Ewangelii. Całe Pismo Święte jest rozwinięciem tego, co Bóg dał na Synaju, na górze. Bo góra jest symbolem łączącym niebo z ziemią. Przymierze połączy niebo z ziemią. Mojżesz ma wizję Jezusa Chrystusa, o czym przypomnę księga powtórzonego prawa Jezusa Chrystusa, że Ty jesteś jego jaskółką, prawdziwy Mojżesz dopiero przyjdzie, by uwolnić z Egiptu. Dlatego Bóg musi teraz tak docisnąć świat takim cierpieniem, żeby zaczął wołać. W czasie apokalipsy z nim będzie sporo roboty. Będę do Was odsyłał. I z tym darem dekalogu na Synaju łączcie sobie w Ewangelii Mateusza kazanie na górze. Kazanie na górze w Ewangelii Mateusza. Cechą kazania na górze u Mateusza jest to, że jest wymieniona tylko druga tablica dekalogu. Pierwszej nie ma. Mimo że Jezus mówi, ja przyszedłem nie znieść prawo, ale prawo spełnić. Prawo Synaju. Ja przyszedłem spełnić. Nie wymienia pierwszej tablicy dekalogu, bo On jest pierwszą tablicą dekalogu. W Nim cała Trójca Święta przyszła na ten świat. Oczywiście Jezus rozwija tylko niektóre te przykazania drugiej tablicy. I to też macie w książeczce tam opisane. Warto to sobie, że tak powiem, wchłonąć, wpisać w pole świadomości. Ale najbardziej Jezus rozpracował ósme przykazanie. Ósme przykazanie jak brzmi?
Nie będziesz fałszywego świadectwa.
Tak. Nie będziesz kłamał. Ponieważ duch kłamstwa, szatan, doprowadził do tego, że tak Izrael dał się okłamać, mimo że Bóg mu dał taki dar. I tam Jezus mówi, weszliście w przymierze z Bogiem Ojcem, a jest to taka i taka miłość, która się objawiła wcześniej w Egipcie jako bezinteresowna. On jest jak słońce, on jest jak deszcz, który jest dobry. Czemuście tego nie odczytali? I najbardziej rozwija ósme przykazanie: uważajcie na ducha kłamstwa. Nie dajcie się okłamać. A wcześniej, w siódmym przykazaniu, nie dajcie się okraść. Okraść. Jak my myślimy o kradzieży, to myślimy, to jakiś tu ubogi przyjdzie. Szatan przyjdzie i ci ukradnie Pismo Święte, modlitwę każdego dnia, kontemplację tych rzeczy. Ukradnie ci. Światu wykradł. I okłamie się. Jesteś chrześcijaninem na medal. Tylko po cichu komuś podpowie, żeby ci dali medal. To tak mniej więcej. Mogło ci się nie mówiłem, ale to nas nie szkodzi, bo to jest. Nie mówiłem jakoś tak, jak przygotowałem, tylko mówiłem spontanicznie. Bo to wtedy bardziej życie wkracza w to, co tutaj, że to nie jest tylko teoria. Amen. Mam nadzieję, że nam ten dekalog Piśmie Świętym będzie nieustannie rósł, bo jak ja się zacząłem zastanawiać teraz, olbrzymieje i wszędzie widzę, że w gruncie rzeczy Jezus przyszedł zrealizować to prawo, że